naszych rozważaniach rekolekcyjnych towarzyszą nam święci miasta Krakowa, którzy w sposób pełny zrealizowali Chrystusowe wezwanie: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Dziś chciałbym pokazać sylwetkę i świętość sługi Bożego księdza Piotra Skargi. Człowieka, którego nawet sowiecki komunizm nie wymazał z kart historii i podręczników. Niewątpliwie niesłychanie bogato obdarzony przez naturę, starczyłoby na kilku ludzi, wybitne zdolności literackie i kaznodziejskie, szeroki horyzont myślowy ogarniający całe społeczeństwo, niezaciemniony pojęciami klasowymi. Żelazna energia, niestrudzona ruchliwość, talent organizatorski, siła woli, niegasnący entuzjazm, wytrwałość, odwaga. Cały zasób wspaniałych zalet wielkiej osobowości. Tak o księdzu Piotrze Skardze pisała Zofia Kosak-Szczucka z okazji 300. rocznicy śmierci sługi Bożego. Kim najpierw był Piotr Skarga, a właściwie Piotr Pawęski albo Powęski? Dzisiejszy cmentarz powązkowski na Warszawie to właśnie ich majątek. Skarga dlatego to przydomek, ponieważ jego ojciec pisał skargi do sądu i tak to ich określono to rodzinę. A zatem Piotr Pawęski Skarga urodził się 2 lutego 1536 roku w Grójcu koło Warszawy na Mazowszu. W latach 1552-55 studiował w Akademii Krakowskiej, gdzie uzyskał stopień bakałaża. Następnie przez 2 lata był rektorem szkoły parafialnej przy kościele świętego Jana w Warszawie, dzisiejszej katedrze warszawskiej. Potem zajmował się wychowaniem synów Andrzeja Tęczeńskiego, kasztelana krakowskiego. W 1564 roku we Lwowie przyjął święcenia kapłańskie. Został kanonikiem katedralnym i rozpoczął działalność kaznodziejską. 2 lata później przeniósł się do miejscowości Gorliczyna koło Przeworska na dwór Jana Krzysztofa Tarnowskiego, syna hetmana, by go umocnić w wierze. W 1568 roku wyjechał do Rzymu, gdzie rok później wstąpił do nowo utworzonego zakonu jezuitów. 15 sierpnia tegoż roku umiera na Kwirynale święty Stanisław Kostka, a jesienią tego roku w jego miejsce do nowicjatu wchodzi Piotr Skarga. Już wtedy ksiądz Piotr Skarga odbył nowicjat oraz uzupełnił studia teologiczne w Collegium Romanum, obecnie Uniwersytet Gregoriański. Po złożeniu ślubów zakonnych przez pewien czas pełnił obowiązki penitencjarza w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie. W 1571 roku powrócił do Polski. Pracował jako kaznodzieja i nauczyciel w Pułtusku. Wyjeżdżał w sprawach nowych placówek jezuickich do Lwowa, Jarosławia i Połocka. W 1573 roku skierowano go do Wilna, gdzie został najpierw zastępcą rektora kolegium, a następnie pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej, późniejszego Uniwersytetu Wileńskiego imienia króla Stefana Batorego. Do dnia dzisiejszego istnieje ten uniwersytet w Wilnie. W tym okresie na zlecenie króla Stefana Batorego organizował również kolegia jezuickie w Połocku, Rydze i Dorpacie. Po powrocie do Krakowa był przełożonym domu przy kościele świętej Barbary na Małym Rynku, tuż w pobliżu kościoła mariackiego. W 1588 roku został nadwornym kaznodzieją króla Zygmunta III Wazy. Obowiązki te pełnił przez 24 lata. Rezydował głównie w Krakowie, ale często towarzyszył królowi, bywał poza stolicą. W ostatnich kilku latach swego życia w związku z przeniesieniem stolicy Polski mieszkał w Warszawie. Na Wielkanoc 22 kwietnia 1612 roku wygłosił w Warszawie ostatnie kazanie w obecności króla i dworu, a w czerwcu tego roku przeniósł się do Krakowa do kolegium jezuitów przy kościele świętych apostołów Piotra i Pawła, aby przygotować się do śmierci. Zmarł w Krakowie w opinii świętości 27 września 1612 roku. Pochowany na drugi dzień w podziemiach kościoła świętych Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej i tam spoczywa po dzień dzisiejszy. Dlaczego postać księdza Skargi jest taką ważną postacią w życiu naszego miasta i w tym rysie duchowości diecezji krakowskiej, rysie miłosierdzia? Cnotą, która wyróżniała księdza Skargę, była cnota miłości bliźniego. To z miłości do bliźniego założył najpierw arcybractwo miłosierdzia, przetrwało do dnia dzisiejszego. Następnie bractwo świętego Łazarza, zwane także bractwem Betanii, oraz krzępę świętego Mikołaja i bank pobożny. Najbardziej znanym bractwem, które przetrwało do dnia dzisiejszego, jest arcybractwo miłosierdzia. Początki bractwa miłosierdzia sięgają okresu pobytu księdza Skargi w Wilnie, gdzie pracował od 1573 roku. Tam właśnie w 1579 roku przy uniwersyteckim kościele świętego Jana założył pierwsze stowarzyszenie charytatywne, zwane później Skrzynką świętego Mikołaja, w celu wspierania wdów i sierot. I do tego arcybractwa włączył nie byle kogo, bo wojewodę Mikołaja Zebrzydowskiego. Skrzynka świętego Mikołaja była przeznaczona dla dziewcząt, które się prostytuowały, aby zarobić na posag. Mikołaj Zebrzydowski wniósł znaczny posag, ten sam, który dokonał później Rokoszu Zebrzydowskiego i za to założył Kalwarię Zebrzydowską. W Krakowie w tamtych czasach, ale nie tylko, w Wilnie, we Lwowie, była wielka bieda. Co pewien czas wybuchała zaraza, wylewała Wisła. Miasto było dziesiątkowane, było bardzo dużo ludzi biednych. I młode dziewczyny wychodziły na ulicę i sprzedawały swoje ciało za to, aby uzbierać sobie na posag. I dlatego też została założona skrzynka świętego Mikołaja. Patronem był biskup Miry, właśnie ten, który obdarowywał ludzi, także związany z młodym małżeństwem. Z kolei krakowskie Bractwo Miłosierdzia powstało dokładnie 7 października 1584 roku. Tego dnia do księdza Skargi przyszła uboga wdowa Magdalena Walentyna, stolarka, mająca troje dzieci i chorego męża, której niedolą wzruszony ksiądz Skarga postanowił założyć bractwo mające na celu pomoc wstydzącym się żebrać. pierwszej księdze protokołów bratskich jest mowa o tym, że Magdalena Walenta, stolarka, niedostatkiem gwałtownym będąc strapiona, dała niejaką przyczynę, tak jest napisane, za której płaczem i nędzą to bractwo miłosierdzia jest zaczęte. Ta wzruszająca opowieść nie może przesłonić istotnych, bardzo złożonych przyczyn założenia bractwa. Wynikały one z duchu Soboru Trydenckiego, z poszukiwań nowych form niesienia człowiekowi pomocy poprzez dyskretną, nieurażającą jego godności pomoc w trudnych momentach życia. Kiedy Kościół przeżywa kryzys, zastanawia się, jak się odnowić, aby uwiarygodnić się we współczesnym świecie. Są dwie rzeczy, które bronią zawsze wiarygodności Kościoła. To jest sztuka sakralna i święci, którzy na serio przeżywają Ewangelię, zwłaszcza męczennicy. I każdy ze świętych jest przepełniony także tą cnotą nie tylko miłości Boga, ale także miłości bliźniego. I doczekaliśmy takich czasów, że jeżeli chcemy uwiarygodnić się we współczesnym świecie, który oskarża Kościół o różne rzeczy, prawdziwie i nieprawdziwie, to musimy na nowo, na serio zacząć żyć Ewangelią, zwłaszcza tym przykazaniem miłości bliźniego. Siłą pierwotnego Kościoła nie były pełne kościoły, bo ich nie było. Ale kiedy poganie patrzyli na pierwszych chrześcijan, to mówili: popatrzcie, jak oni się miłują. Dziś, po 2000 lat, kiedy ludzie poszukujący drogi do Kościoła patrzą na nasze postępowanie, mogą stwierdzić, jak oni są podzieleni i się nienawidzą. Czyny miłosierdzia mogą nas uwiarygodnić wobec drugiego człowieka, także tego, który nie ma łaski wiary. Obok bractwa miłosierdzia sługa Boży powołał do życia, jak już wspomniałem, także w Krakowie skrzynkę świętego Mikołaja dla ubogich pannin w celu gromadzenia dla nich posagu do ślubu. Głównym dobrodziejem tej skrzynki krakowskiej był wojewoda Mikołaj Zebrzydowski. Nadto sługa Boży powołał do życia bractwo świętego Łazarza, zwane bractwem Betanii, dla ubogich, którzy nie mieli funduszu na pogrzeb. Kiedy wybuchała w mieście zaraza, zostawali tylko zakonnicy i ludzie najbiedniejsi, jak to zwykle bywa, najbogatsi zaraz opuszczali miasto. Każdy zakon miał obowiązek zostać w mieście dotkniętym zarazą. Najwięcej franciszkanów, 10, dominikanów, 8, bernardynów, 6, kanoników regularnych, 2, czasami wykupywali się za wyrąb lasu w kamieniu i wchodzili na nich. Wyglądało to tak. Do kapitularza przynoszono kule, białe i czarne. Jeżeli ktoś wyrosował czarną kulę, musiał zostać w mieście zarażonym epidemią. Z 2 powodów. Pierwsze, żeby tych ludzi rozgrzeszać, jednać ich z Bogiem, a drugie, żeby grzebać ciała, ponieważ żeby zaraza się nie rozprzestrzeniała. I to było co parę lat wybuchała ta zaraza w mieście. I właśnie wielu ubogich ludzi nie miało funduszy na pogrzebanie, nie tylko w czasie zarazy, bo to robili zakonnicy, ale także w czasach spokoju. I dlatego powstała bractwo świętego Łazarza. Święty Stanisław Kazimierczy został w mieście Kazimierzu na pewną śmierć. Przeżył i wtedy założył pierwsze w Krakowie aptekę. Na osobnym mieście Kazimierzu były trzy miasta: Kraków, Kazimierz, Florencja, późniejszy Klepacz. Z Bractwa Miłosierdzia wyrosła m.in. błogosławiana matka Zofia Czeska z Maciejowskich, bogata wdowa, która całe swoje mienie przeznaczyła na powołanie pierwszej na ziemiach Polski żeńskiej szkoły dla ubogich dziewcząt i ufundowała zgromadzenie zakonne sióstr ofiarowanie Najświętszej Marii Panny, zwane u nas prezentkami. Ich dom macierzysty znajduje się przy ulicy Szpitalnej, a kościół przy ulicy Świętego Jana. 8 lat temu została ogłoszona błogosławioną. Ona wyszła ze szkoły księdza Skargi. Ksiądz Skarga jako pierwszy w Polsce powołał struktury charytatywne. Ówczesny prymas, wcześniej biskup krakowski Michał Poniatowski, brat króla, później został prymasem. Marzyło mu się o tym, żeby w każdej parafii było Bractwo Miłosierdzia, dzisiejszy zespół charytatywny, aby nie było parafii na ziemiach Polski, której by nie było Bractwa Miłosierdzia po to, żeby wspomagało biednych. Pan Jezus mówi na ostatniej wieczerzy: ubogich mieć zawsze będziecie u siebie. I zmieniają się systemy społeczne, polityczne, ekonomiczne. Już wielu zwiastowało, że nastąpi raj na ziemi. I co z tego mamy? Wystarczy się tylko rozpatrzyć w sąsiedztwie. Mimo tylu deklaracji z jednej i z drugiej strony, ubodzy są wśród nas i tak będzie do końca świata. Najbardziej tajemniczą sprawą w życiu księdza, a właściwie po życiu księdza Skargi, jest czarna legenda. Jakoby sługa Boży wybudził się w grobie, bo został pochowany w letargu. Ksiądz kardynał Dziwisz mi mówił, że kiedy prezentował postać na konferencji Episkopatu Polskim, to biskupów tylko jedno interesowało. Jak jestem letargiem? Wtedy wielkie kłamstwo. Jak faktycznie było, bo to nawet dla takiej ogłady intelektualnej. To Matejko zaszkodził księdzu Skardze. Dlatego tak późno się proces rozpoczął. Ale to osobne zagadnienie. Wróćmy do letargu. Dokładnie było tak. 27 września 1612 roku ksiądz Skarga zmarł w opinii świętości. Na drugi dzień, jak wspomniałem, został pochowany w podziemiach kościoła świętych Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej. Nie wiemy do dnia dzisiejszego, dlaczego na drugi dzień. Być może była wtedy też w mieście zaraza. Ale to jest tylko przypuszczenie. Do trumny przychodzili zwłaszcza ludzie biedni, którym pomagał. Wielu zabierało kawałki drewna z trumny, traktując je jako relikwie. Ksiądz Skarga został pochowany w sosnowej trumnie z miękkiego drzewa, jak każdy inny zakonnik, bez żadnego wyróżnienia, mimo że był kaznodzieją króla. I te biedaki przychodziły do kościoła i zabierały kawałek drzewa, żeby mieć jako relikwię pamiątkę, bo tak byli przekonani o jego świętości. Z biegiem lat rozszarpywana trumna zaczęła się rozpadać i zaczęły wypadać kości, które wierni uważali za relikwie. W 1695 roku zapisano w kronice arcybractwa Miłosierdzia. Ponieważ drewniana trumna z ciałem księdza Skargi już się rozsypywała, a odwiedzający grób zabierali po trosze kości, przeto w tym roku złożono je w małej trumience ołowianej, sprawionej kosztem siostry króla Jana III Sobieskiego, Katarzyny księżnej Radziwiłłowej. Ta metalowa skrzynka, w której są kości, jest do dnia dzisiejszego w kościele świętych Piotra i Pawła. Nie ma tu mowy o żadnym niewłaściwym ułożeniu szkieletu, mogącym sugerować pochowanie rzekcy. Ciało księdza skargi zostało zeszkieletowane, ponieważ nie zmieściłoby się do takiej maleńki trumienki, gdyby się nie rozpadło i nie zostało zeszkieletowane. Kości złożono w małej trumience ołowianej, zatem zwłoki były już zupełnie, jak powiedziałem, zeszkieletowane. Tę trumienkę ołowianą otwierano dopiero 24 września 1912 roku, trzechsetną rocznicę śmierci sługi Bożego. Znaleziono w niej doskonale zachowane kości i czaszkę na górze. Po raz kolejny trumnę otwarto 5 października 1918 i 30 września 1936 roku. W oględzinach kości zawsze brali udział biegli z medycyny sądowej, wśród nich profesor Leon Jan Wacholz, jeden z najwybitniejszych polskich specjalistów z tej dziedziny XX wieku, przedstawiciele duchowieństwa i arcybractwa miłosierdzia. Od tej pory trumienki więcej nie otwierano. W protokole oględzin z kości 1912 roku zapisano: pojemność czaszki wynosi 1520 cm sześciennych, że skarga miał nos wydatny i garbaty, czoło niskie, twarz dość szeroką, przyczepy mięśni mostkowo-obojczykowych i skroniowych wskazywały na znaczny ich rozwój, co było spowodowane intensywnym użyciem aparatu głosowego. Budowa ciała średnia, dość wysmukła. Harmonizuje to z rysami sylwetki sługi Bożego utrwalonymi na portretach. Skąd zatem plotka o letargu księdza skargi? Powstała ona dopiero po II wojnie światowej. Zasugerował ją jako ewentualną hipotezę profesor Janusz Tasbir, najlepszy znawca XVII wieku w Polsce. Szkoda, że nie ma tu pana profesora Ożoga. W książce Piotr Skarga, Szermierz kontrreformacji. Już w 1997 roku autor, opracowując hasło Piotr Skarga w polskim słowniku biograficznym, wyraźnie się od tej hipotezy zdystansował i napisał, że pogłoski, jakoby Skarga zmarł w letargu, co miało uniemożliwić starania o jego beatyfikację, wydają się być pozbawione podstaw. A w 2010 roku, tuż przed śmiercią, profesor stwierdził krytycznie: osobiście czuję się odpowiedzialny za upowszechnienie legendy o śmierci skargi w letargu, co miało uniemożliwić jego beatyfikację, postulowano już w 1930 roku, 1936 roku. Oparłem się zbyt ufnie na ustnej informacji przekazanej mi przez biskupa Jana Obłąka. I to jest studia Bobolanu, Piotr Skarga po 400 latach, trzeci numer z 2010 roku, strona 67. A kiedy zapytano księdza biskupa Błąka, skąd on miał taką wiedzę, to powiedział, że przed wojną przeczytał to w Wieściach Wileńskich, czyli w dzisiejszych Faktach. To była ta wiedza o letargu księdza Skargi. Troszkę na marginesie powiedziałem to, ale ta legenda ciągle jest i nawet u ludzi bardzo wykształconych jest powtarzana, a zatem nie powtarzać, bo jest to nieprawda i dowodzi to ignorancji. Nawet ostatni encyklopedia wydawana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, autor powtórzył to, że Skarga był pochowany w letargu. To świadczy o autorze. Ksiądz Skarga, człowiek, który nie został usunięty z żadnego polskiego podręcznika do historii po wojnie, mimo że był księdzem, to człowiek, który dał strukturalne podstawy dzieł charytatywnych na ziemiach polskich. Dziś trwa jego proces kanonizacyjny w Rzymie. Módlmy się, aby Pan Bóg wskazał tą drogę, jak najszybciej skończył, byśmy cieszyli się jego beatyfikacją. Przypomina nam, jak wczoraj Hanna Chrzanowska, także on. Bądźcie miłosierni, bo Ojciec nasz miłosierny jest. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Amen.